Chciałem tak miejsca śpiewać z pielgrzyma, ale muszę znaleźć ze sobą śpiewnik pielgrzyma. Wiem, że refren się kończy, nie wiem jak jest w ogóle w tym, bo to przeważnie są tytuły z początkiem pieśni, nie? A ja mam tylko, ja pamiętam refren. Ja nigdy nie sam, ale jak jeszcze się przypomniała, że po staropolsku jam nigdy nie sam. Ja nigdy nie sam, to refren, nie? No, ale to jak znajdziemy, to może zaśpiewamy innym razem. A dzisiaj chciałem właśnie usłużyć albo w tym temacie ja nigdy nie sam, albo takim pytaniem, do kogo Jezus przyszedł na ziemię. Jest to takie pytanie, jak kiedyś pytałem, co jest najważniejsze w Jezusie. No to mówiliśmy, że baranek, zbawiciel. To jest tak samo tutaj takie pytanie jest, że to jest ogólnie znana taka charakterystyka Jezusa Chrystusa. Odkupiciel, zbawiciel. I to jest król królów, to są jego imiona, jego władza i tak dalej. Ale tu jest istotne to, co jest dla nas, dla człowieka istotne. No i tam jest wiara aktywna w miłości. A tutaj do kogo Jezus przyszedł na tą ziemię? Jest taka druga klasyfikacja, bo przyszedł na całą ziemię dla nas, dla wszystkich ludzi. I my jak dzisiaj byśmy usługiwali tam ludziom, bo niektórzy, którzy dobrze się w tym czują na samym początku, to podchodzą, świadczą, rozmawiają w różnym temacie i potem też o Bogu i świadectwo i zaproszenia i Biblię. Te małe takie mamy przygotowane testamenty i Nowy Testament i też są ulotki. Ale właśnie można napotkać różnych ludzi. I właśnie tutaj Słowo Boże nam pokazuje, do kogo Jezus na tą ziemię przyszedł. Tak samo my, będąc w miejscu Jezusa i niesiemy słowo upamiętania o Królestwie Bożym, więc spotykamy tych ludzi podobnie jak Jezus Chrystus. Wiemy, z kim rozmawiamy i do kogo trafiamy. Wszystkim trzeba siać. Prawda? To ziarno spada na drogę, na skałę, na dobrą drogę, glebę, ale ziarno jest siane. Bo to jest łaska i miłosierdzie dla każdego. Ale do kogo Jezus przyszedł? Jak tak samo jest to takie scentrowane wyraźnie, żebyśmy wyraźnie zobaczyli, jak Jeremiasz zobaczył, gdy Bóg się go spytał, a co teraz widzisz? Widzę gałązkę drzewa migdałowego. Czyli mógł spojrzeć na tą salę i jedną rzecz dostrzec. I dostrzec tą rzecz, o którą chodziło Bogu, bo był jednej myśli z Bogiem. I dostrzec gałązkę drzewa migdałowego. I Bóg powiedział, bo ja jestem za swoim słowem. Chronię swoje słowo. Ty się nie bój. Ty musisz być w moim słowie, głosić to słowo. I nie bój się nikogo. Bo jeżeli będzie się bał, to ta bojaźń będzie tak wielka nad tobą, że może cię ogarnąć i przemóc. Więc ty się nie bój nikogo. Ja jestem z tobą. I tak samo jest teraz z Ewangelią i z posłaniem. Ja rozmawiamy z ludźmi. Dobra jest ewangelizacja indywidualna. Ponieważ wtedy to ziarno pada na glebę i my odróżniamy tą glebę. Głoszenie słowa jest dobre, jak Jezus Chrystus to z Łodzi mówił, prawda, do tłumów, ale indywidualny kontakt z Jezusem odnosi do tego skutek, prawda? Ludzie jak dotknięci byli tym słowem, przychodzili do Jezusa Chrystusa, rozmawiali z uczniami Jezusa Chrystusa, rozpoznawali uczniów Jezusa Chrystusa. To była taka indywidualna i wtedy było można rozróżnić glebę, na którą pada ziarno. I możemy teraz przyjrzeć się, do kogo Jezus na tą ziemię przyszedł. Przyjrzeć się w Bożym Słowie opisanym ponad 700 lat wcześniej przed przyjściem za Chrystusa, a potem Jezus też o tym popowiedział, gdy rozpoczynał służbę zwiastowania na tej ziemi w dorosłym wieku. I właśnie chciałem przeczytać taką definicję, która jest oparta na obietnicy danej przez Izajasza, przez Boga, Do kogo przychodzi Jezus? Do kogo przyszedł? Możemy siebie w tym zobaczyć i rozpoznać siebie. Jest to w Izajasza 61 rozdział. Pierwszy, drugi, trzeci wiersz. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował Bogiem dobrą nowinę. To są słowa napisane przez Izajasza, proroctwie od Boga, a to są słowa Jezusa Chrystusa. Bo Jezus otworzył księgę w synagodze i odczytał to słowo. Akurat podali mu księgę Izajasza. Zwoje księgi Izajasza otworzył i to przeczytał o sobie. On to mówił. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Tu już mamy w pierwszym kontekście, już jest sprecyzowane, że to jest dla ubogich. Nie dla ludzi, którzy się za coś mają, ale ci, którzy nic nie mają. Bo to, co mają, to nie daje im satysfakcji. Jest pustka w ich sercu i potrzebują czegoś więcej. I nagle objawia się Jezus Chrystus. I odczuwają to jest to. Więc ta ubogość u każdego z nas, bez względu na majątek, ta ubogość jest istotna, bo do Niego przyszedł Jezus Chrystus. To musi być. On to musi czuć. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. To jest tak istotne. Pamiętam kazanie, nauczanie brata Leszka, jak mówił o tym, jak to się zapomina teraz mówić o upamiętaniu. Jak zapomina się mówić o tym, co nam daje kontakt z Bogiem, co stanowi, abyśmy mogli przed Bogiem stanąć twarzą w twarz. Co nas dzieli od Boga? Przekonanie o grzechu. Jak to jest brak tego. Tylko każdy woła do Jezusa. Wstańmy, módlmy się, przyjmij do Jezusa. Przyjmij Jezusa do swojego serca. Przyjmij Jezusa do swojego życia. I to jest nawołanie, a nie pokazanie tego grzechu. Aby okazało się skruszone serce. Płaczące serce, to, które przeżywa, które jest smutne. Ja to mówię o sobie. Ja myślę, że o każdym z nas, który przyjął Chrystusa, że to nas zniewalało. To było brzydkie. To było jak wciągający muł, jak wciągające trzęsawisko, jak bagno, które wciąga i nie ma ratunku, nie ma oparcia. Wszystko, co szukają te nasze dłonie i nogi, nie mogą odczuć oporu, aby gdzieś stanąć, aby się uratować i wyciągnąć. Jest to wciągające trzęsawisko, jak to Dawid napisał w psalmie o sobie. Ma się te serca skruszone do nich. Jak to jest ładne i przyjemne, gdy rozmawiamy z taką osobą i świadczymy i w jej oczach pojawiają się łzy. To jest niezmarnowany czas. To jest czas dla jednej owieczki, którą Jezus poszedł szukać, zostawiając 99 dobrych, sprawiedliwych, już ustartowanych, te nowe stworzenia. To jest niezmarnowanie tego czasu. To jest to, co ma właściwe. Nasze zwiastowanie ma do tego dążyć, aby odnosił taki skutek. A tak to jest sianie i czekanie, co będzie dalej. I tak trzeba. Tak to Jezus czynił przez 3 lata. Jezus ogłasza również jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Jest to nie tylko cieleśnie, że uzdrawiał ślepotę, ale to jest to, aby dać ludziom, aby widzieli. Aby widzieli to, co Bóg chce, abyśmy widzieli. Jak Jeremiasz zobaczył to, co Bóg chce, aby on zobaczył. I właśnie to każdy człowiek wtedy ma tą stabilność. Ma przed sobą jasno postawiony cel i sprawy i zadania. Jak on wie i ma tą pewność, to co ma uczynić każdy krok, który jest przed nim i modli się o Boże wtedy błogosławieństwo, wprowadza tym dalej i ma go w swojej opiece. Wtedy się spełnia nie moja wola, ale Boża wola. To ślepym przejrzeniem będziemy jeszcze mówić o tych widzących i niewidzących. To jest drugi wiersz, który mówi o tym, że Bóg daje nam łaskę i miłosierdzie. Daje nam uwolnienie. To jest dzień wspaniały, cudowny. To jest rok łaski Pana, określony w zakonie jako taki 50. rok, kiedy łamały się, przestawały działać wszelkie więzy ludzkie, wszelkie długi, wszelkie zobowiązania. 50. rok uwalniał ludzi z niewolnictwa. Czynił ich nowymi, czynił ich, dawał im nowe życie, wolne, wspaniałe życie i od teraz mogli zdecydować. To była taka gruba kreska, która odcinała ich od tego, co było wstecz. Oni mogli wrócić do swoich domów z niewoli, mogli wrócić z więzienia, mogli wyjść, mogli stanąć i wiedzieli, że Bóg dał im tą łaskę. To właśnie Bóg nam dał ten rok łaski Pana. Dzień pomsty naszego Boga. Jest to raz ogłoszone, wtedy trąby dawały swój dźwięk w każdej miejscowości. Wszyscy słyszeli. Rozpoczął się ten czas łaski, w którym w tym roku wszyscy zostają uwolnieni. I ten rok łaski Bożej trwa cały czas. Już niecałe 2000 lat, ale już trwa cały czas. Ten rok łaski Pana, czyli całkowitego uniewinnienia. A też dzień pomsty naszego Boga, ponieważ Bóg osądza za nas sprawy z szatanem, który nas potępia. Który mówi o naszym grzechu. Mówi to, co złe, a nie to, co dobre. Więc tam jest też rok pomsty naszego Boga, który stawia się za nami i nas usprawiedliwia. A też opiekuje się naszymi sercami, bo czasami my myślimy o tym, co było wstecz i nam to przeszkadza żyć. Przeszkadza nam się cieszyć tym rokiem łaski Pana. Przeszkadza nam. Więc Bóg też ma tą pomstę też i dla nas. Aby w tym, gdzie On uczynił sąd swój, oddzielił plewy od ziarna i uczynił te swoje spichlerze, w nich umiejscowił nas. To jest dzień pomsty, który chroni też nasze myśli, nasze życie, żebyśmy nie byli w potępieniu. Ale przez wiarę osiągnęli radość od Boga, bo Bóg nas usprawiedliwia. Jesteśmy Boże sprawiedliwości. I tutaj ten drugi wiersz mówi, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Bo to zasmucenie, które mamy swojego życia, tego cielesnego, zwykłego życia, o, jak zapomniemy, no nie chcę dzisiaj przypominać nam, skąd pochodzimy, gdzie wrócimy, do jakiego domu wrócimy, gdzie wrócimy, bo tam może uśmiech zniknie z twarzy. Ale właśnie to Bóg sprawia, żebyśmy w takich miejscach poczuli się szczęśliwie, bo jesteśmy z Nim. Ja nigdy nie jestem sam. Odkąd Jezus wszedł do mojego serca, nie jestem sam. Ja nigdy nie jestem sam. I tutaj już jest pocieszenie dla nas zasmuconych. Ciało nasze może mieć tą rozterkę i ten smutek, ale nasz umysł, tam gdzie powinien rządzić Duch Święty, nie ja, tylko Bóg, nasz umysł mówi, jesteś odkupiony przez Boga. Jesteś zbawiony przez krew za Chrystusa. Jesteś Jego dzieckiem. Twoje miejsce jest w niebie. Ja Cię tam tutaj wspieram i wzmacniam. Nie lękaj się. I zasmucenie znika. I to zasmucenie cielesne być może na twarzy na naszej wyraża to jeszcze. Nie potrafimy tego sprzątnąć ze swojej twarzy, ale już wewnątrz czujemy Boże ogień, Bożą obecność. Gdy Bogu dziękujemy, to Bóg nas nauczył to doświadczenie, jak apostoł Paweł to pisał, że we wszystkim czuje się dobrze. On we wszystkim się sprawdzi. On już wie, czy dobrze, czy źle, czy niebezpieczeństwo, czy bezpieczeństwo. Zawsze czuje się bezpieczny w Bogu, usprawiedliwiony, radosny. Ja na niego nie ma wpływu. Więc Bóg chce nam całkowicie ten smutek zabrać. Jak będziemy tak z Bogiem żyli, blisko Boga i o Bogu myśleli, mieli świadomość, kim jesteśmy, że jesteśmy odkupieni Jego świętą krwią. Jesteśmy Jego wybranymi, ulubionymi. Więc ten smutek będzie z naszej twarzy znikał. I daje to nam Bóg. To Jezus do takich przyszedł. Do zasmuconych, do strapionych. I aby dał płaczącym nad Syjonem trzeci wiersz, zamój zamiast popiołu. To jest to, co powoduje, że nasza twarz jest blada, smutna, mamy podkrążone oczy, zmartwieni, przeżywamy wstrząs, różne rzeczy się dzieją, różna boleść, strata bliskich, różnych rzeczy, które się dzieją z nami, zła wiadomość, powodują takie rzeczy w nas. I wtedy za tamtych czasów sypało się prochem, popiołem po głowie, bierało się gór i ludzie widzieli, że ten człowiek jest mocno strapiony. Tego nie ma w Jezusie Chrystusie. Jest rok łaski. Jesteśmy uwolnieni. Chociaż żyjemy w to doświadczenia i w trudnościach, w przeszkodach, ale jesteśmy uwolnieni. On daje oleje radości zamiast szaty żałobnej, jak ten trzeci wiersz mówi, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Jezus Bóg zabiera ten proch z naszej głowy i ten wór, którym się przeodziewamy, ubiera nas w królewską szatę. W szatę białą. Tak samo jak ten Jozue, tam w Zachariasza czytamy, jak diabeł przed aniołem pańskim oskarżał go, pokazywał brudną szatę, została ta szata zdjęta i ubrana nowa, biała szata, nieskazitelna, bo pod usprawiedliwieniem Boga kapłan Jozue. I tutaj tak samo Bóg to nam daje. Do tych ludzi przyszedł Jezus. Gdy tego my nie zaakceptujemy, nie przyjmiemy, czyli Jezus do nas i do ludzi, dookoła nas, to nie przyszedł. Jego śmierć na Golgocie była dla nas daremna. Nie mamy z tego korzyści. Nawet gdybyśmy wszystkie święta obchodzili i byli pobożni i kupowali kartki świąteczne, wysyłali dla innych, ciesząc się i życząc Bożego błogosławieństwa z okazji tych świąt, nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli w tym siebie nie widzimy, jeżeli nie jesteśmy w gronie tych płaczących, zasmuconych, tych skruszonych sercem, tych złamanych, tym, którym utyskiwał grzech i był ciężkim brzemieniem, ciężarem dla nas. Staliśmy się wolni. Ja nie wiem, ja byłem dzieckiem 9-letnim, a myślałem, że nie dotykają moje stopy ziemi. No taką radość przeżyłem. Mają 9 lat. No to jak przeżyje staruszek 80-letni, gdy po raz pierwszy spotkał się z Chrystusem? On normalnie pływa w obłokach. On czuje taką lekkość i wolność. To Bóg tak uwalnia. No i będą ich nazywać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Żyjemy dla Pana, dla naszego Boga. Jezus przyszedł do nich. To jest powiedziane. Jezus to przeczytał w Nazarecie, w świątyni, powiedział to, do kogo przyszedł i rozpoczął swoje zwiastowanie. Do nich przyszedł, do nas. Dlatego tutaj, bracia i siostry, jesteśmy, bo właśnie to nas połączyło. Ten początek był wspólny nasz i mamy teraz też i koniec wspólny, ten, który nakreślił Jezus Chrystus. No i teraz przeczytamy sobie wiersz. Marka, Ewangelia Marka, 2 rozdział 17 wiersz. Gdy Jezus tutaj powołał Lewiego, Mateusza, który był celnikiem. Tutaj w 17 wierszu Jezus powiedział, usłyszawszy tam to, co mówili faryzeusze, rzekli im, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do pamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Czy Jezus nie przyszedł dla całego świata? Wszyscy upadli przez grzech. Wszyscy potrzebują sprawiedliwości Bożej. A Jezus szanuje ludzką wolę, tą wolną wolę, którą Bóg zostawił w nas. Szanuje. Jeżeli ktoś ma w sobie mniemanie takie większe i nieprzeciętne i myśli o sobie wzniośle, gdy ktoś myśli o własnej sprawiedliwości i zadumę ma taką, ach, kto to wie, jak to będzie i tak dalej, czyli tam nie ma w ogóle wiary w tym człowieku, Więc do Niego Jezus nie przyszedł. Był na tej ziemi. Dla Niego to nie jest istotne, bo gdyż umarł. Nieraz tak mówimy, komuś świadczymy, mówimy. I to jest, odbija się jak groch od ściany. To nie trafi. Trzeba siać, bo to może trafić za 60 lat. Nas nie będzie, a ten człowiek przed śmiercią o tym wspomni. I dotknie się go tam. My to dajemy, mówimy. Ale możemy też w teraźniejszym czasie widzieć, obserwować, kto jest Boży w tym momencie, a kto nie jest. To się widzi. Jezus też powiedział, że ja przychodzę do chorych, a nie do zdrowych. A chory to wie, że jest chory. On to czuje. On wie, co potrzebujesz, co chcesz, pyta Jezus ślepego. Przecież widać, że jest ślepy. A Jezus się go pyta, co chcesz ode mnie, aby przejrzał. To każdy musi powiedzieć. Wszyscy są ślepi. Ale tylko ten ma cud od Pana Jezusa, który powie, chcę przejrzeć. Ja chcę przejrzeć. Jestem ślepy. Jezus nie przyszedł, żeby do upamiętania doprowadzić sprawiedliwych, a grzeszników. To jest bardzo ważne, żeby przekonać świat o grzechu, o potrzebie przyjęcia za Chrystusa. Nie to, że Jezus historycznie był i że Jezus biblijnie różni się od Jezusa z kościołów, od głoszenia różnych doktryn, się Jezus różni. Nie, to trzeba przekonać o grzechu. Jezus powiedział, że mamy przekonać o grzechu. Mamy o tym mówić. Mamy to doprowadzić. Uczeń Jezusa Chrystusa Jan w swoim pierwszym liście od samego początku mówi o miłości. Kto nie ma miłości, jest w grzechu. Musimy świat przekonać o grzechu. Aby miał tą miłość, która nie ma wtedy granic dla dobrych i złych ludzi. Ona miłuje wszystkich. Ona każdemu by pomogła. Przykryłaby grzech. Oddałaby serce. Co Niki Krusa zbawiło? Świadectwo Wilkersona, który powiedział, że nawet gdybyś mnie pokroił na 1000 kawałków i rozrzucił po mieście, to każdy kawałek będzie wołał, kocham Cię. To Niki Krus, który był przywódca bandy, oddał swoje życie Jezusowi. Został przekonany o grzechu. To jest to, że mamy przekonać. Jezus, gdy przychodzi, pyta się, co chcesz ode mnie. Ja wtedy, jako dziecko 9-letnie, to powiedziałem, co chcę. Oj, łatwo mi to było, bo zazdrościłem, że inni to mieli, a ja nie miałem. A diabeł mnie nie przekonał, że mam 9 lat jeszcze czas. Jakoś Bóg ochronił moją głowę od tego, abym się odwrócił, a 9 lat też mam czas. Bo przecież diabeł ciągle przychodzi i mówi, ty masz jeszcze czas. Jeszcze przed tobą nie życie. Jeszcze skończysz to, tamto, tu szkołę, to tamto i inne rzeczy. Jeszcze masz czas. Ja wtedy nie pamiętam. Ja nie pamiętam, żeby... Ja byłem w takim nastroju ducha, w takim działaniu potężnej mocy Bożej, jak chrzcił Duchem Świętym, uzdrawiał, jak to się działo w latach 60. w Wiśle Malince, na Żłabince, w Czernej, wszędzie, jak to się działo. Wtedy nawet nie myślałem, co tam diabeł miał za cichy głos do tego, co przychodziło, krzymiało z zewnątrz, z mocy Bożej. Wtedy to wymieniałem, co chcę i się stało. Tu niby zasypiałem jako dziecko na tym stołku, gdzie klęczeliśmy, głowa była sparta. Tu się modliłem i nagle dostaję. To wieczorna ta modlitwa była. To była zwykła modlitwa, tak? Dzieci tutaj mają, jak Dawidek wspomniał, że mają szkołę przed posiłkiem, jak rozpoczynają lekcje, jak mają jakieś spotkanie. Zwykła modlitwa. To nie była modlitwa o Chrzestu Świętym. To nie była modlitwa o coś szczególnego dla mnie. Tak jak tutaj dziękuję Wam, że modlitwa była błogosławieńcza, wstawiennicza za mną, za osobą i za pastorem. To nie była szczególna modlitwa. To była zwykła modlitwa. jeden mój z przyjacieli, który potem przez grzech, nie wiem jakie jest jego dzisiejsze życie, jego brat jest pastorem do dzisiaj, ale on, nie wiem jak to potem to życie się potoczyło, jego dalej, ja tylko znam te jego pierwsze te 2 lata, gdy on zaczął modlić się na językach i modlić się o ten dar w modlitwie. Aż przeszedł w śnie i obudził się usiąc. Ale on był radosny. Jejku, jak człowiek, to jest coś nieprawdopodobnego. To nie do przeżycia. To jest takie napełnienie. To nie muszą być znamiona języku. Ja z tą radość przeżywamy, to jest napełnienie Duchem Świętym. Ja modliłem się o znamiona też. Ale inni mogli przeżywać nie mając znamion. Czy wszyscy mówią językami? Jest pytanie Pana. Ale mają ten udział, mają tą radość, przeżyli to. Więc wszystko też i przed nimi jest, co Boże mógł wykorzystać. I może przez nadać słowo prorocze, i słowo rady, i słowo wspomnienia. Wszystko może Bóg dać w właściwym czasie. Jeżeli to my sami będziemy robili, to będziemy manipulować. Ale jeżeli to Duch Święty będzie czynił, to będzie cudowne i święte. I wtedy w człowieku jest coś takiego, że nie martwi się, jak ludzie to przyjmą. Jak człowiek mówi od siebie, to się martwi. Ale jak mówi w Duchu Świętym od Boga, on tym się nie martwi. Bo to jest Boży autorytet, do Boga odpowiedzialność. Bóg to daje i to jest taka wiara w nas. I wtedy się nie martwimy. Jak jest coś z człowieka, to człowiek się martwi. Oburza się, obrusza, zniechęca. Na niego to działa. Gdy mówi to z Boga, ta radość, która jest z prawdziwego Bożego działania przez jego serce i usta, ona zabiera to, jak ten krzyk diabła, który mówi, ty jesteś jeszcze za młody, masz jeszcze czas się nawrócić, jesteś dzieckiem, baw się, radość masz przecież w swoim życiu, cieszy się wakacjami. Nie, zagłuszone to zostało. W tej całej euforii to daje Bóg. Jezus przyszedł do tych, którzy czują się chorzy. Właśnie chorzy. Potrzebujący. Jak ja nieraz tak słucham, szczególnie młodzi to mówią. Ja dam radę. Chyba nie ma sprawy, ja dam radę. Właśnie to jest ten zapał. To jest ta młodość. Ja się uśmiecham wtedy. Bo ja to znam swojego życia. Ale znam też i tragiczne sytuacje. Że ten człowiek następnego dnia zginął w wypadku samochodowym. A jego siostrzeniec też po rozmowie ze mną taką, gdy ja go upominałem w tym kontekście, to miał wypadek samochodowy, z którego Bóg go kilka lat wyprowadzał. Tamtą pracę stracił. I ucierpiała jeszcze inna osoba, która jechała sprzeciwka. Też, to była też osoba młoda, niewiasta. Jak to się mówi? Co tam, wujku? Nie ma sprawy, ja dam radę. Wszystko będzie tak. Jak brakowało powiedzieć, jeżeli Bóg pozwoli. Albo dziękuję Ci za radę, dziękuję Ci, bo troszkę wstrzymam swoją taką pychę, swoje siły i możliwości. To jest to, że Bóg chce, abyśmy zawsze to czuli w swoim sercu. Ja sobie tak zaznaczyłem, porozmawiałem z pewnym człowiekiem i przygotowałem, gdybyś jeszcze raz odezwał. To jest człowiek bogaty. I rozmawiałem z nim, ale jest troskany. Chce się do Boga przybliżyć. Chce blisko Boga żyć. I ten człowiek chyba przyjął to, co mówiłem, bo ja nie widziałem jego twarzy, jego oczu, jego miny, jego reakcji. Ale znam go dobrze i wiem, czego się spodziewać. I taki tekst, który Bóg mi dał, który jest obsługiwany tekstami różnymi, tam nie dałem mu Gabrysi na karteczce, to jest psalm 40 rozdział. 18 wiersz, to jest ostatni wiersz 40 rozdziału, a się 40 psalmu. psalm Dawida. Ten psalm tutaj mówi o każdym z nas. Bo tu nie chodzi o nasze majątki, o nasze wykształcenie, o naszą wielkość, o nasze doświadczenia, o nasze przeżycia, o to, jak ludzie nas oceniają wysoko, jak nam ufają. Tu nie o to chodzi. Każdy z nas musi czuć jak dziecko. Jezus powiedział, kto będzie w niebie? Musicie się stać jak dziecko. Musicie stać się jak dziecko, które bezapelacyjnie, natychmiast, bezwarunkowo odrzuca wszystko to, co daje świat i samego siebie. Odrzuca wszystko. Mówi, albo chce, albo nie chce. On reaguje prosto i dobrze reaguje. I tutaj Dawid, potężny król, a Bóg, który w nim był, dawał mu siłę i uczynił go też potem królem i żył sobie, ale znał to wszystko wcześniej, bo Bóg go namaścił przez Heliego, już przez Samuela, już dużo wcześniej. I tutaj jest powiedziane w ten sposób, co powiedział. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny. Tak, tu chodzi o to, czy my się, jak się czujemy w duszy, w sercu, wewnątrz. Jestem ubogi i biedny. Ja to wszystko bym nie miał, gdybyś Ty mi nie dał możliwości użycia rąk, nóg, gdybym się nie ruszał, gdybym nie myślał, gdybym miał chore gardło, inne by nawet przełknąć bym nie mógł, a że w ogóle to wszystko jest od Ciebie. Jezus powiedział, że gdy sługa wszystko dobrze zrobi, powinien powiedzieć co? Dziękuję Ci, Boże, jestem nieużyteczny Twoim sługą. A świat odwrotnie. Wtedy daje nagrody, zasługi, premie. Przed Bogiem jest inaczej. My sami nic z siebie zrobić nie możemy. Bo z nas musi wypływać tylko Boża wola, Boża moc, Boże działanie. Bóg daje wzrost. Bóg daje życie. Bóg daje możliwość, że ja oddycham. Wystarczy ułamek sekundy, jak się krztusimy, nie możemy zaczerpnąć powietrza. A mamy przecież nos, mamy usta, mamy płuca, mamy jeszcze siłę, a nie możemy tego uczynić. To jest z Bożej woli wszystko. Dlatego On był świadomy, jestem ubogi i biedny. Człowiek, który jest w ucisku i w trudnościach, w cierpieniach, on szybko do tego przekonania dochodzi, że jest ubogi i biedny. Bo tutaj nie chodzi o jego komfort życia. Tu chodzi o jego duszę. I jest to świadomy człowiek. Wszystko od Ciebie to zasługi są Twoje, Boże. Ja jestem ubogi i biedny. I wtedy Pan myśli o mnie. I on wtedy wiedział, że jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ma Bóg tyle myśli, tyle ważnych decyzji i spraw. A Bóg przychodzi do skruszonego serca. Pan myśli o mnie. I jest wyznanie. Wyznanie nie tylko wiary, ale przekonania, które w nim było. Bo doświadczał to cały czas. Ja bym powiedział niejednokrotnie, ale to jest źle powiedziane. On ciągle to doświadczał tego. Niejednokrotnie to za mało. Ty jesteś pomocą moją, wybawieniem moim. Boże mój, nie zwlekaj. Czyli są sprawy, że coś się nie dokończyło, coś się nie wypełniło. Ale te sprawy nie zabrały przekonania, że jestem ubogi i biedny. I Ty, Panie Boże, myślisz o mnie. I jesteś pomocą moją i wybawieniem. Ale wiesz, w tym wszystkim, Boże, nie zwlekaj. Daj mi to uwolnienie, to uspokojenie. Boże mój, nie zwlekaj. Psalm 40, 18 wiersz. Miałaś? A 18, ostatni wiersz. A jak będziesz mogła, to weź jeszcze 39 psalm i też 14 wiersz, to ostatni. To tak będziesz mogła poprawić. O, to ja przeczytam go jeszcze raz. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim. Boże mój, nie zwlekaj z wykrzyknikiem. No, czyli technika nie jest tak doskonała, jak jednak człowiek. No i 39, zobacz, 14 wiersz. Właśnie to jest takie, ja ten wiersz bardzo lubię. Ja bym chciał oczami swoimi zobaczyć. Bóg wie, jakie ma pragnienia. A co bym chciał jeszcze na tej ziemi zobaczyć? No.
14
wiersz, tak? 14. Ostatni wiersz już, tak? No i dzisiaj to wam przeczytam ten wiersz. Jak to dobrze mieć Biblię przy sobie. Psalm 39, 14. Odwróć ode mnie surowe spojrzenie swoje, abym odetchnął, zanim odejdę i nie będzie mnie. Rozumieliśmy? Takie piękne słowo. To jest słowo duszy. To nie chodzi o człowieka. To jest tego biednego, utrudzonego człowieka, tego chorego, tego, co nie widzi. To jesteśmy my. Bo my mamy widzieć oczami Bożymi i słyszeć uszami Bożymi. Więc nasze ludzkie oczy i uszy są niepotrzebne. One są potrzebne dla naszego ciała, żeby żyć. Ale nie dla zbawienia. Dla zbawienia są potrzebne duchowe oczy i duchowe uszy. I tutaj jest właśnie odwróć ode mnie surowe spojrzenie swoje. 14 wiersz, 39 psalm. Abym odetchnął. Tak ja to lubię czytać. Abym odetchnął. Tak wyczek. Taką ulgę. Tak apostoł Paweł kiedyś pisał do któregoś zboru. Ja bym chciał do was przyjechać i znaleźć odpocznienie. Chcę wypocząć. Chcę tak uspokoić swoją duszę. Ja mam to w modlitwie, ale ja potrzebuję wśród ludzi. A tak jesteśmy teraz w zborze. Ja mogę przy tym kazaniu przy was odpocząć. Tak bym chciał odpocząć. I tutaj, abym odetchnął, zanim odejdę, chodzi o śmierć, zanim odejdę i nie będzie mnie. Chciałbym to zobaczyć. To też taki ładny wiersz właśnie tutaj z tych dwóch psalmów. Tak na zakończenie jeszcze powrócę. Tutaj do tego, cośmy czytali. Z Marka żeśmy czytali. Może z Jana 4 rozdział, 39 wiersz. Ewangelia Jana, 9 rozdział. Przyszedłem na ten świat, rzekł Jezus. Świat jakby na sąd. Czyli Jezus rzekł, przyszedłem na ten świat na sąd. Jaki to jest sąd? Jezus powiedział, że nie przyszedł sądzić. Renię, Andrzeja, mnie. Nie przyszedł sądzić. Ale Jezus powiedział, że to słowo, które mówi o sprawiedliwości Bożej, a my nie otwieramy swego serca, ono sądzić nas będzie. Stąd tutaj jest nie konflikt myśli, tylko uściślenie tej myśli, pokazanie w kontekst inny, że to w sumie jest sąd, ponieważ tutaj dalej Jezus tłumaczy, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Bo ci, którzy widzą, to oni widzą sami siebie, bo bez Jezusa widzieć nie mogą. I żyją w świadomości, że ja widzę. A oni są ślepi. I gdy ślepy ślepego prowadzi, obaj wpadną w dół. Ale ślepy mówi temu ślepemu, co ma go przy sobie, mówi, ja widzę, nie martw się, ja widzę. Ale przez to, że on naprawdę to nie widzi, oba wpadają w dół. Ładnie. No i tutaj Mateusza, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 13 wiersz. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą, słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. Dlatego, bracia i siostry, gdy my świadczymy słowo, to nie rzucanie jest perełką między świnie. Jeżeli my świadczymy komuś, to Jezus miał na to prawidłową metodę i sposób. Mówił tak, żeby to łatwiej wchodziło do ucha. Aby można było później zobaczyć, kto widzi. Zobaczmy na tych 10 trędowatych uzdrowionych. W sumie tych 10 trędowatych było ślepymi. Nie tylko trędowatymi, ale ślepymi. Dlatego 9 w ślepocie swojej zostali, ponieważ oni byli dumni ze swojego życia i z siebie samych. I oni, jak zobaczyli, że są już oczyszczeni z trądu, ślepymi dalej zostali. Bo nie zobaczyli tego, tej gałązki migdałowej, jak Jeremiasz, i nie wrócili jak Samarytanin, który nagle zobaczył Jezusa Chrystusa, który go uzdrowił. I on musiał, tam pisze, głośno chwaląc Boga, wracał i wołał do Boga, i wtedy przyszedł do Jezusa, i Jezus mówił mu wtedy, że ta wiara, że on został uzdrowiony, że jemu to się stało. A dlaczego inni nie przyszli? Bo oni tego nie widzieli. Oni o tym nie wiedzieli. Bo im oczy cielesne i uszy cielesne o tym nie powiedziały, nie pokazały. I nie usłyszał jeden i drugi. Tylko to zobaczył ten Samarytanin. To jest to, że mówiąc, mówimy przypowieściach, mówimy w czym coś lekkie. Ewangelia jest łatwa, jest miła, jest zrozumiała. To nie są trudne proroctwa, trudne jakieś doktryny, trudne jakieś pojęcia, ale mówimy Ewangelię, to co przynosi zbawienie. Mówimy w sposób prosty. Wykwalifikowani głosiciele mówią tak jak Jezus Chrystus w różnych przypowieściach, które nawiązują do współczesnego życia, aby na tej bazie ten człowiek bardziej mógł zrozumieć. To jest właśnie wskazanie, jak rozmawiamy, głosząc, niosąc Ewangelię do tego świata. I wtedy nie lekceważymy tych ludzi, którzy nie pojmują. Apostoł Piotr się pytał, czy to do nas mówisz w tych przypowieściach, czy to do nich? Prawda? To jest to, że sami oni nie wiedzieli, ale im się to przyjemnie słuchało. Zresztą bardzo im się to przyjemnie słuchało, ponieważ zapamiętali i przekazali tym pisarzom, którzy potem spisywali Ewangelię swoje. Także przekazali to słowo. To jest właśnie ci, którzy mają zobaczyć, zobaczą więcej. I wtedy wtedy uczniowie Jezusa jeszcze pytali się, a co znaczy to podobieństwo? O co ci chodziło? Czyli oni chcieli spojrzeć oczami swego serca, swojej duszy, swojego ducha, spojrzeć na to we właściwy sposób. Dlatego Jezus im udzielił odpowiedzi i wyjaśnienia. To było to. Chciałem zakończyć, tutaj mam jeszcze inne słowo, ale żeby zakończyć to Rzymian 15, tak na zakończenie, abyśmy to zobaczyli w swoim życiu. Dla samego siebie, jeżeli Jezus był taki delikatny w tym wszystkim, aby ludzie to wszystko mogli zrozumieć, jeżeli Jezus był taki delikatny, że my mamy właśnie tą delikatność mieć w sobie, że my mamy tym samym służyć jak Jezus Chrystus. My nie jesteśmy powołani do czegoś nowego. Jezus powiedział, że sługa nie może być nadmistrza. Dlatego mistrz jest ponad, więc my nie możemy czegoś innego czynić i postępować. Dlatego takie słowo przypomnienia, napomnienia, wskazówki i rady tutaj jest w Rzymian 15:1. Bo będziemy czuli się mocni, bo możemy kogoś wspierać. Czujemy, Bóg do nas mówi, pomóż ci o pastora, pomóż ci o to, pomóż ci o tamto, o siostrę. O ile razy ja sobie przypominam sprawy tutaj was, nie będę mówił po imieniu, bo nie wiem, czy te osoby chcą, aby to było jawne. Ale oj, żeby tutaj noc była dobra, żeby tamto, wszystko, wszystkie te sprawy znam, a żeby tam z mężem, a żeby ten, a żeby inne. To się czuje. Bóg też pobudza. I człowiek, ojejku, i Bóg nie potrzebuje, żeby miał jakiś wstęp robił, bo to nie chodzi o wielomówność. Ale konkretnie. Łazarzu, wyjdź. I to Jezus krzyknął głosem. Ktoś powie, no, w duchowy sposób wystarczyło, żeby Jezus powiedział, Łazarzu, wyjdź. I on to usłyszy. Nie. Jezus pokazał swoją wiarę, że jeżeli on woła człowieka, który jest tam w grocie i który jest zasłonięty jakimś kamieniem, czy tam odłożyli ten kamień już, ale jest tam w grocie, obwiązany jest wstążkami, 4 dni leży w grobie, no to przecież nie będziesz się w tym mówił, tylko mówi do człowieka żyjącego, bo on już tam żyje. Bo Jezus powiedział, że on nie potrzebuje tego mówić Tobie, Panie Boże, mówię, wybacz, Panie Boże, że to do Ciebie to mówię, ale mówię to dla tych, którzy tutaj słuchają, którzy tutaj są. Jezus wtedy powiedział głośno, Łazarzu, wyjdź. Bo to było do człowieka, który już tam żył. Już żył tylko w tym grobie, a nie wiedział, co ma z tym swoim życiem zrobić. Był obwiązany taśmami, pasemkami, tymi, co oni obwiązują zmarłego, więc nic nie widział, nie wiedział, co się dzieje, gdzie jest i co się stało. Więc dostał wyraźny nakaz od Jezusa, co ma uczynić i jak postąpić. Tak samo tutaj, jeżeli my to czujemy od Pana i Bóg nas powołuje, to czujemy się mocniejsi od innych, którzy jeszcze po matce czegoś szukają, są tak rozbici w różnych problemach i sprawach, że trzeba im pomóc. I stąd tutaj jest powiedziane, żebyśmy wzięli to samo, co Jezus Chrystus wziął na siebie, aby te umowności wszystkie, co wziął za nas, aby nas z tego uwolnić. Tak samo tutaj winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w samym sobie. Tu chodzi o tą pewność samego siebie. Tu musi być pewność zbawienia, pewność Boża, a nie pewność samego siebie. Tutaj każdy niech się podoba bliźniemu, którego dobro po zbudowaniu. No tutaj już nie będę dalej rozwijał tej myśli, tutaj wierszy jest dużo, ja tutaj chciałem 9 do 9 wiersza i 13. Ale chciałem o tym wspomnieć i zakończyć takim jednym zdaniem. Chcemy, aby Bóg zarządzał naszymi sprawami, naszym życiem. Powierzamy to w każdej modlitwie i prośbie. Nawet gdy piszemy karteczki błogosławieńcze dla adresatów, to piszemy, żeby Bóg błogosławił we wszystkich Twoich sprawach. Czasami te sprawy są inne. Jak ja piszę, to co dla Ciebie jest dobre w Bogu. Bo każdy człowiek ma co innego. To nie jest generalne. Więc jeżeli chcemy, żeby Bóg zajął się i zarządzał naszymi sprawami i naszym życiem, to musimy spełniać kryteria. Te właśnie kryteria z Izajasza 61 rozdział. Czy my jesteśmy tym ubogim, tym, co potrzebuje uzdrowienia? Czy jesteśmy tym, który jest ślepy? Czy jesteśmy tym, który potrzebuje pocieszenia? I wtedy jesteśmy dopuszczeni do jego oblicza. Jesteśmy córką, przyjdź synem. Bóg nas bierze swoje objęcia, nie ma innej drogi. Nie możemy żyć według swoich wskazań, ale te, które są w Bogu. Więc wszelką pychę, wszelką chciwość, wszelkie zarozumialstwo, wszelką pewność siebie musimy pogrzebać. Tak jak ciało pisze, ciało zostało umartwione, pogrzebane, stajemy do nowego życia w Jezusie Chrystusie. To jest za życia. Już nie jesteśmy znani jako ci, co byli wczoraj, ale znani jako nowe stworzenie. Tam apostoł Paweł pisze, już nie znam Chrystusa, tego cielesnego, tylko znam Chrystusa, tego już duchowego. To jest dla mnie coś nowego. To jest coś wspaniałego. To jest to nowe życie w Jezusie Chrystusie. To jest ta nasza Boże kryteria i Boże wskazówki. To jest ta właśnie dla naszego ciała wąska brama i wąska ścieżka. To jest to, co Bóg nam daje, abyśmy naprawdę widzieli i naprawdę słyszeli. Żyjmy w Bożej sprawiedliwości, ja to błogosławię. Amen.